Dzień dobry. Donald Tusk rozpoczął wielką operację zemsty. Tak są oceniane działania opozycji wobec Prawa i Sprawiedliwości po inauguracji pracy nowego parlamentu. W ramach nowego porządku i lekcji demokracji partie opozycji zablokowały kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na marszałków Sejmu i Senatu, a opozycja zaczęła kończyć opowieść o rzekomym łamaniu praworządności przez PiS. I jak się wydaje, sama planuje niepraworządne działania łamiące porządek prawny. W jaki sposób polityk Platformy Obywatelskiej trafił z celi do Brukseli? Co w Sopocie ma do zrobienia komisarz? O tym porozmawiamy podczas dzisiejszego programu, ale również porozmawiamy o sprawie bardzo smutnym wydarzeniu. Święto Niepodległości odeszła na zawsze nasza ceniona komentatorka, scenarzystka, przyjaciółka Małgorzata Fechner. Puternicka.
Studio Polityka.
Witam Państwa serdecznie, Piotr Kubiak, witam gości w studiu. Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry.
Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci, portal w polityce.pl.
Witam serdecznie.
I witam bardzo serdecznie i gorąco Krzysztofa Puternickiego, który w tych bardzo smutnych okolicznościach znalazł czas na uczestnictwo w naszej audycji.
Dziękuję uprzejmie. Witam serdecznie.
Studio Polityka.
Posłanka Koalicji Obywatelskiej Karolina Pawliczak po wyborach nabrała dodatkowej energii na antenie Polsat News. W ramach polityki miłości zaatakowała Prawo i Sprawiedliwość.
Tego pisowskiego raka, muszę to tak powiedzieć, trzeba wyciąć do końca.
Prezydent Andrzej Duda powierzył misję formowania rządu Mateuszowi Morawieckiemu, a podczas pierwszego posiedzenia Sejmu mówił, że nie zgodzi się na obchodzenie czy naginanie prawa. Podkreślił, że jego ewentualne weto nie może być usprawiedliwieniem dla niezrealizowania zapowiedzi i obietnic wyborczych.
Nie zgodzę się na żadne obchodzenie czy naginanie prawa. Zawsze broniłem i będę bronił dwóch najważniejszych polskich wartości, o które walczyły całe pokolenia: wolności i solidarności.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział, że dotychczasowe zarzuty polityków opozycji wobec Krajowej Rady Sądownictwa ustały wraz ze zdobyciem przez nich większości parlamentarnej. Polityk zwrócił uwagę, że wśród nowo wybranych przez Sejm członków Krajowej Rady Sądownictwa jest poseł Robert Kropiwnicki, autor poprawki, którą Platforma Obywatelska w 2015 roku wybrała nadmiarowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego.
Ciało, które było nazywane neo-KRS przez opozycję przez ostatnie lata. W momencie wyboru akurat przedstawicieli partii Donalda Tuska, partii Włodzimierza Czarzastego, partii panów Kośniaka, Kamysza i Hołowni, nagle magicznie straciło ten przedrostek. Teraz jest, nie wiem, może KRS-em klasycyzującym, jakaś nastąpiła zmiana i nagle okazuje się, że te wszystkie zarzuty, które były formułowane, są już uznane za niebyłe.
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska powiedziała, że próba odwołania przez większość parlamentarną trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego za pomocą uchwały to działanie wbrew systemowi prawnemu w Polsce. Sędzia zaapelowała do polityków o spokój i kierowanie się dobrem obywateli.
Koncepcję, która kompletnie nie znajduje odzwierciedlenia obowiązujących przepisów, czyli przepisy nie dają możliwości takiego zachowania. Ktoś taki chce zburzyć cały system prawny i działa jakby na szkodę zwykłego obywatela. Więc ja apeluję i ciągle apeluję o spokój, o jakby takie zdystansowanie się i działanie na rzecz społeczeństwa.
Lucjan Brudyński, związany z Sopotem prawnik, menadżer, działacz społeczny, wieloletni harcerz, został powołany na stanowisko komisarza w Sopocie. Akt z powołaniem wręczył wojewoda pomorski Dariusz Drelich.
W imieniu premiera Mateusza Morawieckiego wręczyłem panu Lucjanowi Brudzińskiemu akt powołania na osobę pełniącą obowiązki prezydenta miasta Sopotu do czasu wyboru nowego prezydenta. To nastąpi w miesiącu kwietniu podczas wyborów samorządowych.
Małgorzata Fechner-Puternicka przez wiele lat gościła w audycji komentarzy Radia Gdańsk. Odeszła na zawsze po długiej, ciężkiej chorobie 11 listopada. Jej opinie i pytania były zawsze trafne i kompetentne. Redaktor Puternicką zapamiętamy na zawsze.
Kto to w ogóle planuje i czy w ogóle planuje? Czy to jest na zasadzie, ojej, fajnie, trzeba zrobić, to robimy. A jakie konsekwencje będą dla mieszkańców? No fatalne zupełnie. Nie jeździ się, tylko stoi w korkach.
Studio Polityka.
No tak, mama Krzysztofa Puternickiego, obecnego w studiu, komentowała między innymi korki. Szukałem wczoraj właśnie jakiejś takiej ciekawej wypowiedzi. Było ich bardzo, bardzo wiele. pamiętam, będziemy pamiętali. Krzysztof, jesteś akurat, siedzisz w miejscu, które bardzo często twoja mama wybierała. No jest tam bardzo, bardzo smutno, że już niestety nie będziemy mogli gościć mamy w studiu, ale zostanie.
Myślę, że mama zostanie. Myślę, że mama zostanie w pamięci wielu osób, a nie sposób jej zapomnieć, chociażby ze względu na to, że przede wszystkim moja mama przez całe życie pomagała ludziom i to nie tylko w akcjach dużych, których również było bardzo wiele, ale indywidualnym ludziom pomagała przez całe życie i dzięki temu mam pewność, że właśnie w pamięciach naszych pozostanie jako ta, która zawsze chciała zwykłej ludzkiej sprawiedliwości. To być może tak zabrzmi patetycznie, ale tak, równość była dla mojej mamy bardzo, bardzo ważna. Równość, jeżeli chodzi o prawa, o obowiązki, o sprawiedliwość, o tego rodzaju przestrzenie.
Andrzej Potocki, znaliście się wiele lat.
Owszem, tak, z tym, że no nie była to tak bliska znajomość, bardziej tutaj na niwie zawodowej, ale wspominam panią Puternicką bardzo ciepło, jako osobę, się tak mówi w skrócie, była przyzwoita kobieta. I bardzo szkoda, że tacy ludzie odchodzą. Cóż tu można powiedzieć, no spieszmy się ich kochać, jak mówił ksiądz Twardowski, bowiem szybko odchodzą.
Marek Formela, wielokrotnie razem komentowaliście różne wydarzenia, zarówno te lokalne, jak i krajowe, zagraniczne, ale te krajowe chyba szczególnie wam, nie wiem, pewnie panu redaktorowi utkwiły w pamięci, te lokalne, bo przypomnę, pani Małgorzata również tutaj walczyła o ulicę, żeby nie było tramwaju puszczonego przy budynkach, które no wiele, wiele lat mają, mogły być zniszczone, uszkodzone. Komentowaliście, zgadzaliście się, ale też czasami się nie zgadzaliście.
Komentowaliśmy to, co bliskie, do mikrofonu, proszę, to, co ważne. No, Małgosia była dziennikarką Dziennika Bałtyckiego na starcie swojej wielobarwnej kariery zawodowej, była menedżerką, była fabrykantką, ale też w ostatnich latach chyba była niezwykle ważną publiczną referentką różnych społecznych gdańskich nabrzmień.
Współautorką też filmu, cyklu Mała Sycylia.
Czuła do nich film o Gdańsku, serce film i zachowywała niezwykle rzeźwy umysł, wytrwale pedagogizując gdańskie władze. Ktoś, kto zdołał wybudować i uruchomić fabrykę lodów, nie mógł być dla różnych praktykantów samorządu leniwym słuchaczem. Małgosia była dzielna, błyskotliwa, urocza, dowcipna i, tak jak Krzysztof powiedział, ludziom nieustannie życzliwa. To zasiadając z nią przy jednym mikrofonie Radia Gdańsk, wielokrotnie tego doświadczyliśmy, ja doświadczyłem. No, mogła tylko tyle nie palić, ale nie mogła. No, cała Małgosia.
To jest bardzo zły nauk, niestety, ale to ludzie ludziom, można powiedzieć, w pewien sposób zgotowali ten ten nauk. O, ja bym był za tym, żeby palenia zakazać całkowicie, chociaż... Wszystko jest dla ludzi, ale to chyba nie. Dobrze, panowie, będziemy o Małgorzacie, będziemy pamiętali zapewne do końca naszych dni. To, co mówiła, jest do odsłuchania w naszym archiwum, zostanie, mam nadzieję, na zawsze w naszym archiwum radiowym.
No, zostanie też nakręcony z Krzysztofem
tak, film, cykl tryptyk, filmów.
Republika deweloperów. Trwały dokument naszego czasu.
Szkoda, już pewnie nie uda się wyświetlić trzeciej części filmu, który żeśmy z mamą zrobili, to Wolne Miasto Gdańsk. Chociaż może jeszcze się uda, dosłownie w zeszłym tygodniu żeśmy ostateczną wersję wysłali, 10 dni temu jeszcze, jak mama żyła, wysłaliśmy ostateczną wersję do Telewizji Polskiej w Warszawie. To program pierwszy był zamawiający, więc mam nadzieję, że nam się uda wyświetlić jeszcze to.
A jeśli nie w formule telewizyjnej, to są media społecznościowe i zorganizujemy jakąś Bardzo zorganizujemy bardzo ciekawy pokaz. Panowie, przejdźmy teraz do tego, co widzimy i tego, co się dzieje w polskiej polityce przede wszystkim. Pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu. To pierwsze posiedzenie Sejmu trwa dalej. We wtorek będzie kontynuowane. Widzieliśmy powołanie marszałka Sejmu, rotacyjnego marszałka Sejmu. Bardzo się poruszył Szymon Hołownia, kiedy został tak nazwany przez jednego z polityków PiS, a tak chciał się, tak się określał jako rotacyjny marszałek Sejmu. Co jeszcze zobaczyliśmy? Zobaczyliśmy głosowanie i delegowanie do Krajowej Rady Sądownictwa, która została już Krajową Radą Sądownictwa, a nie Neo-KRS, jak nazywali to politycy Platformy Obywatelskiej.
To też zmiana krzesła tak, potrafi.
Zmiana krzesła zmieniła w ogóle całą formułę. Już nie ma niepraworządnej KRS, już jest chyba praworządność, konstytucja.
Nie ma, była.
Momencik, bo konstytucji to są plany takie, żeby łamać konstytucję ze strony właśnie tych, którzy tej konstytucji bronili, czyli z partii opozycyjnych. Są próby i takie propozycje, projekcje tego, żeby wymieniać uchwałami najważniejszych na przykład z takich sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Są takie unieważniać wybór i ich wybór. Brutalne, tak jak słyszeliśmy we wprowadzeniu tutaj w jednym z dźwięków, brutalne sformułowania. Rak, który trzeba usunąć, to o Prawie i Sprawiedliwości, a mieliśmy również podczas tego posiedzenia Sejmu zablokowanie możliwości wyboru do prezydiów Sejmu i Senatu polityków Prawa i Sprawiedliwości, a we wczorajszym orędziu Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, powiedział, że no cały czas to miejsce jest otwarte, tylko tak jak to zresztą również mówią inni politycy opozycji, która przygotowuje się do objęcia władzy, no weźmiemy takiego kandydata, zagłosujemy za takim kandydatem, który no, nam nie podpadł, mówiąc w skrócie. Andrzej Rafał Potocki, jak pan redaktor ocenia to, co się wydarzyło, jakie są pana wizje, że tak powiem, albo przewidywania, co to będzie dalej z tym parlamentem. Dzisiaj spotkanie Szymona Hołowni z prezydentem. Chyba marszałek Hołownia chce prezydenta dyscyplinować, bo nie podoba mu się na przykład to, że wyznaczył premiera Mateusza Morawieckiego do formowania rządu. Andrzej Potocki.
Nie wiem, jaką ma koncepcję Szymon Hołownia do rozmowy z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. W każdym razie dyscyplinować to sobie może posłów w parlamencie, a nie tutaj prezydenta, którego chroni konstytucja i który jak do tej pory tej konstytucji nie łamał. Jeśli chodzi o to, co się dzieje w Sejmie, a konkretnie o zablokowanie kandydatury marszałek Witek, no to jest to podwójny skandal. Po pierwsze dlatego, że głosowało na Prawo i Sprawiedliwość 7,5 miliona wyborców i to jest brak uszanowania dla tej grupy ludzi, która wybrała Prawo i Sprawiedliwość. To jest raz. A dwa, że argumenty, których używa tutaj koalicja do deprecjonowania pani Witek, zahaczają bardzo poważnie o hipokryzję, bowiem jak pamiętamy, bo to główny zarzut to jest ta reasumpcja głosowania, z tym, że musimy tutaj przypomnieć, że pani Elżbieta Witek, zanim przeprowadziła tą reasumpcję, zebrała niezbędnych 15 głosów posłów do tego wniosku, czy posłowie się sami tam zebrali i ten wniosek złożyli, podczas gdy krytyk pani marszałek Witek, taki krytyk można powiedzieć dosłownie pełną gębą, Radosław Sikorski, który wówczas był za kadencji jeszcze w 2015 roku przed wyborami, był marszałkiem Sejmu ze strony Platformy Obywatelskiej, sam takową reasumpcję przeprowadził, nie starając się nawet o to, żeby mieć poparcie 15 posłów z wnioskiem o przeprowadzenie tejże reasumpcji. Także można powiedzieć, tu było złamane prawo. I co, zapomniał wół, jak się lęciem był? Nie, no ewidentnie mamy tutaj przykład pierwszej poważniejszej próby wchodzenia w życie systemu Zemsta Plus. I ten system Zemsta Plus o tyle może być tolerowany przez przyszłą opozycję, a jeszcze na razie partię rządzącą, mam na myśli Prawo i Sprawiedliwość, dopóki jest to zgodne z prawem. Natomiast tutaj słyszymy porażające pomysły rozwalania systemu konstytucyjnego, mówiąc krótko, że uchwała ma być ważniejsza od ustawy. No to są, proszę państwa, to są rzeczy, od których włos dęba na głowie staje, jak można mieć takie pomysły. My przecież żyjemy w państwie prawa. Czy ja musiałem ten cyrk przez 8 lat oglądać, jak towarzystwo biegało w koszulkach konstytucja, a teraz wszemi wobec głoszą, że uchwałą będą obalać konstytucję? Proszę państwa, prawo jest jedno. Państwo prawo się tym charakteryzuje, że to jest jedyne, na czym się możemy oprzeć, żeby w kraju był porządek. I tego trzeba bronić po prostu jak niepodległości, dosłownie jak niepodległości. Jeżeli prawo będzie łamane, czy przyszła partia rządząca będzie próbowała poprzez łamanie prawa, łamanie konstytucji realizować program Zemsta Plus, to od tego jest Solidarność, od tego są struktury PiS-u, od tego jest 7,5 miliona zwolenników tej strony, żeby postawić temu jasno i wyraźnie tamę. Tu to łatwo tego nie można oddawać. Tak jak oni praktycznie bez powodu, bo te wszystkie kwestie pod tytułem Trybunał Konstytucyjny, sędziowie dublerzy, to nie było żadne łamanie konstytucji. Owszem, tam były momenty, gdzie prawo, że PiS szedł po bandzie, ale tego prawa de facto nie złamał i ta konstytucja nie została.
Dziennikarz TVN24 stwierdził, że no, właśnie, nie było łamania, dziennikarz... ale później musiał złożyć samokrytykę, zapewne przymuszony przez władze stacji.
Takie są opinie. No to mieliśmy niezły cyrk tutaj z tego powodu, ale co powiedział, to powiedział. Powiedział, że prawo nie zostało złamane. A tutaj mamy jawne nawołanie do niszczenia systemu prawnego.
Z Brukseli też nie słyszymy.
Bronić tego jak niepodległości.
Z Brukseli też nie słyszymy nagle o tym, że jest jakaś praworządność łamana w Polsce. Nagle słyszymy, że KPO to może być odblokowane. No, prawie już niedługo będzie odblokowane. Okazuje się, że chyba teraz unijni biurokraci przekażą nam pieniądze, ale to było na wniosek właśnie jeszcze złożony przez rząd premiera Morawieckiego. Pytanie do redaktora Puternickiego. Jeszcze w nawiązaniu, do czego mogą się posunąć tak zwani demokraci, tak zwana opozycja demokratyczna, a niektórzy mówią koalicja despotyczna, też już takie słyszałem, przyszła koalicja despotyczna. I mamy takie zgrzyty, to odnośnie tego, o czym mówił redaktor Potocki, niejaki Krzysztof Śmiszek, poseł Lewicy, stwierdził wczoraj, zdaje się, że nie doszukał się przepisu, który by pozwalał na odwołanie członków Trybunału Konstytucyjnego uchwałą, ale czy to jest krytyka w ogóle pomysłu Borysa Budki, czyli prominentnego posła Platformy Obywatelskiej.
To prawnika z zawodu.
Prawnika z zawodu, który twierdzi, że uchwały no, to są jak najbardziej...
No, to jest prawda o Platformie Obywatelskiej, o tych działaczach.
Ale czy to nie jest zagrożenie, zagrożenie dla zwykłego człowieka, Krzysztof Puternicki? No, naciąganie, to już nawet nie jest naciąganie, to jest ordynarne, próby ordynarnego łamania prawa.
Echem się odbije po redaktorze Potockim, oczywiście, że jest. Nie ma w ogóle żadnej wątpliwości, że to, co nam się próbuje zredefiniować jako demokracja, no jest po prostu kompletnym zaprzeczeniem demokracji. Nie możemy mówić o tym, że demokracją można nazywać to, że są odrzucane a w tym samym momencie odrzucać na przykład zwyczaje demokratyczne. No, na naszym sejmowym zwyczajem naszej demokracji było to, przegrany jednak dostawał do przegrany wygrany tak naprawdę, tak? Jeżeli chodzi o to
największe ogrupowanie opozycyjne, tak. Tutaj akurat mówimy o Prawie i Sprawiedliwości.
Więc nie mam i chyba nikt nie ma wątpliwości, słuchajcie, że jest próba przedstawienia nam czegoś, co po prostu nie jest tym, co do tej pory było definiowane jako demokracja. Nie mamy wicemarszałka z dzisiejszej opozycji. Jest próba właśnie jakichś takich aberracji kompletnych. No, jak możemy zrozumieć to, że można zmieniać coś ustawą, co jest po prostu ustawą zasadniczą? Można zwykłą ustawą zmienić zapisy z ustawy zasadniczej.
Uchwałą chcą zmienić konstytucję.
To jest to jest tak no, nielogiczne, ale niestety przez ostatnie lata mam wrażenie, że właśnie brak tej takiej racjonalności i odwołania do jakiejkolwiek logiki i sprawność przy przekazywaniu dotychczasowej opozycji tych wszystkich rzeczy prowadził nas właśnie do takiego samozaprzeczenia i kompki.
Za chwileczkę będziemy temat kontynuowali. Marek Belka mówił o tym, że logiki brak opozycji w ogóle wiedzy i wszystkiego i różnych przymiotów, żeby móc sprawować i wygrywać w politycznych wyborach.
W drugiej
części programu Studio Polityka. Piotr Kubiak, witam gości. Krzysztof Puternicki.
Dzień dobry.
Marek Formela.
Witam, dzień dobry.
Andrzej Rafał Potocki w studiu.
Witam raz jeszcze.
Jesteśmy w komplecie. Panie Andrzeju, prosiłbym bliżej do mikrofonu, bo wiem, słuchacze chcieliby na pewno usłyszeć, co ma pan do powiedzenia podczas kolejnych minut naszej audycji. Ale teraz Marek Formela. Kwestia tego, jak opozycja, tak zwana opozycja demokratyczna, zachowuje się po tym, jak wie, że jest większością parlamentarną, jak przeczuwa i wie, jest przekonana, że za chwilę będzie tworzyła rząd. Mamy pierwsze objawy tego, jak będzie traktowana większość, największa partia, która jest w Sejmie, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Najwięcej liczbowo mandatów, ale brak na przykład członków prezydium Sejmu. Jakie działania, jak sądzi pan redaktor, jakie działania będą podejmowane wobec członków Prawa i Sprawiedliwości, ale też wobec elektoratu, bo słyszymy różne nawoływania różnych profesorów sympatyzujących z opozycją, że trzeba będzie coś zrobić z tym elektoratem. To nie może być tak, że taki elektorat w ogóle ma funkcjonować, który popiera jakieś wartości konserwatywne. Te przemowy są dosyć, od dawna już są takie koncepcje, żeby jakąś anihilację przeprowadzić. Redaktor Formela, jak uważa? I co będzie się działo?
Po pierwsze jestem zdumiony tym postępowaniem, tą wendettą polityczną, którą Platforma i jej koalicjanci o różnych poglądach próbują aplikować w polskiej scenie politycznej, w polskiej opinii publicznej. Przywołuję z pamięci zmianę rządów SLD-PSL na rządy AWS-u. Nie było takiej nienawiści artykułowanej wprost, nie było tak daleko idących zapowiedzi represji. Spory były fundamentalne. Potem Lewica wygrała wybory z AWS-em i też nie prowadziła polityki wobec poglądów swoich poprzedników opresyjnych. No dzisiaj mamy do czynienia z jakimś ukąszeniem tej przegranej, ale matematycznie zwycięskiej koalicji czerwono-pomarańczowo-żółto-zielonej, wielobarwnej, tęczowej polskiej koalicji, która właściwie urządza codziennie nową odsłonę igrzysk. Natomiast wtedy, kiedy padają sprawy ważne, sprawy bytowe, sprawy gospodarcze, ucieka w ogólniki, tak jak dzisiaj pani Sroka bagatelizuje te ogólniki, bagatelizuje różne napięcia gospodarcze, na przykład związane z sytuacją na wsi, czy różnicami poglądów. No pewnie jest łatwiej z zaszyb tłustego Mercedesa udawać, że nie ma takich poważnych napięć.
A jaki kolor tego Mercedesa?
I różnic. No nawet dla otrzeźwienia umysłów odezwał się sprzyjający raczej tej koalicji profesor Piotrowski, konstytucjonalista, który zwrócił uwagę na bezprawność różnych pomysłów związanych ze zmianą prawa stanowionego przez Sejm na podstawie mandatu konstytucyjnego, na podstawie uchwał podejmowanych w stanie uniesienia politycznego, w stanie pewnej emocjonalnej ekstazy politycznej,
której tkwi część tego... Krzysztofa Śmiszka. podzielił opinię Krzysztofa Śmiszka z Nowej Lewicy.
No tak, ostrożnie też wypowiadał się dzisiaj w Polskim Radiu 24 pan poseł Szczepański, bijąc się w piersi przed panią Lichocką, że nie będzie łamania prawa, że będą starali się bardzo uważnie respektować opinie prawników, żeby nie popełnić błędu. Także być może gdzieś tam po opłotkach tego dużego ugrupowania zacznie kiełkować jakiś zdrowy rozsądek, bo jest rzeczywiście prawdą, że gdyby się udało koalicji przejąć rządy, co się okaże w ciągu 2-3-4 tygodni, to drogą ustawową mogą próbować moderować rzeczywistość wedle swoich pomysłów, ale drogą ustawową, co oznacza, że z udziałem lub bez udziału kontrasygnacji prezydenckiej.
No może nie będą chcieli.
Natomiast
w ogóle
tutaj mamy ciągle do czynienia z przewagą, z takim chórem współczesnych polskich hunwejbinów, którzy jeńców nie biorą, i sprawa pani marszałek Witek jest na to właśnie przykładem. Po raz pierwszy okazuje się, że 7,6 miliona wyborców, którzy dokonali swojego wskazania swoich wybrańców, nie ma prawa, jest pozbawionych prawa do reprezentowania w prezydium Sejmu, bo to prawo uzurpują sobie inni kontrahenci polityczni. No to jest przypadek w Gdańsku na Pomorzu znany, ponieważ przewodniczącym komisji rewizyjnej w Sejmiku Pomorskim powinien być zgodnie z ustawą, artykułem 30 ustawy o samorządzie wojewódzkim, przedstawiciel największego klubu, który nie wyraził wotum zaufania wobec zarządu. Tym klubem jest Klub Prawa i Sprawiedliwości. Tym kandydatem jest Kazimierz Klawiter, który został przez środowisko Platformy zdyskwalifikowany jako potencjalny przewodniczący komisji rewizyjnej. Suflowano zupełnie inne nazwiska, uzależniając decyzję od podporządkowania się woli większości. W tej sprawie ujawniamy niedyskretnie. Pan marszałek Struk z panem Klawiterem rozmawiał gdzieś na zewnątrz, przy samochodzie, jakieś plotki, jakieś namawianie, jakaś... To jest właśnie szczyt demokracji i sublimacja demokracji, którą tutaj nam zaprezentowano. No więc na małym poligonie gdańskim przećwiczono to, co praktykuje się na poligonie polskim.
To jeszcze o tym poligonie, o tej rozmowie, którą tutaj wspomniał pan redaktor Formela, w której uczestniczyła m.in. Anna Lichocka z Rady Mediów Narodowych. Ten poseł to był chyba poseł z PSL-u i on mówił o tym w takiej napaści, jakiejś agresji. Mówił o likwidacji Rady Mediów Narodowych. Tam zdaje się padło to takie sformułowanie. Panie, potem poseł, tak właśnie, i później się z tego wycofywał, jakby łagodził ten przekaz, właśnie, bo chyba doszło do lekkiego złagodzenia przekazu, między innymi związanego z tym, że trzeba przejąć Telewizję Polską, media publiczne, radio publiczne. Takie pogłoski krążą, że Szymon Hołownia zorientował się, iż może zostać podczas kampanii prezydenckiej wykolegowany przez Donalda Tuska i jego kolegów, którzy są nominantami na stanowisko prezesa Telewizji Polskiej. Pojawiło się takie nazwisko.
No jest kilka nazwisk.
Jest kilka nazwisk, ale to są ludzie kojarzeni z Donaldem Tuskiem, ale także z Rafałem Trzaskowskim, który chyba jest najpoważniejszym, będzie najpoważniejszym kontrkandydatem do stanowiska z tej lewej strony sceny politycznej, do posady prezydenckiej. Krzysztof Puternicki, czy takie przejęcie gwałtowne Telewizji Polskiej dałoby dodatkowy oręż środowisku Platformy Obywatelskiej w walce z Szymonem Hołownią jednak?
No, to jest zwykła matematyka.
Gdzie drwa rąbią, wióry lecą.
To jest zwykła matematyka i jestem przekonany, mówiłem o tym niejednokrotnie również tutaj na antenie, że nie tylko wybory prezydenckie, ale wybory samorządowe już będą w momencie, kiedy obóz Donalda Tuska przejmie stary na Telewizję Polską, będzie wykorzystywany nie tylko do tego, żeby rozprawiać się z byłymi rządami Zjednoczonej Prawicy, ale przede wszystkim do tego, żeby rozgrywać tutaj swoje kwestie z swoimi przyjaciółmi, w cudzysłowie oczywiście, z koalicji. I nie mam co do tego w ogóle żadnych wątpliwości, ale rozmawiałem przed audycją z redaktorem Formelą, na temat różnych ciekawostek i to redaktor Formela tutaj miał różnego rodzaju takie nowości i newsy, w związku z czym chętnie bym tutaj przekazuję mu głos teraz.
A czego dotyczyły te newsy?
No, te telewizji polskiej.
No właśnie, to panie redaktorze, coś za newsy. No, redaktor Potocki się przysłuchuje. No, po korytarzach, za chwileczkę przekażę głos.
Po korytarzach sejmowych, ale też dookoła telewizji krążą różne interesujące nazwiska. Dwa bezpośrednio związane ze sferą życzliwej sympatii pana Tuska. To jest pan Janusz Daszczyński, były prezes Telewizji Polskiej, który był wcześniej wiceprezesem, szefem Gdańskiej Telewizji. Niewątpliwie fachowiec telewizyjny. I Lech Parel, za którym były prezes Radia Gdańsk, za którym jak się wydaje, też Donald Tusk mógłby się opowiedzieć, tym bardziej, że jego ścieżka zawodowa też jest związana przede wszystkim z mediami, ale też pojawiła się nowa, zaskakująca kandydatura. Nie mówię o Janie Dworaku, który kiedyś porządkował telewizję i zdejmował niektóre nieprawomyślne programy na rzecz innych, bardziej prawomyślnych, czyli ma doświadczenie na ten czas rewolucyjny, ale też pojawiła się kandydatura kandydata na posła, którego wyborcy za słabo docenili, mianowicie pana Andrzeja Rozenka, którym próbuje z kolei szachować, a lubi grać na wielu szachownicach, Włodzimierz Czarzasty, swoich koalicyjnych partnerów, więc...
Zastępca Jerzego Urbana, Andrzej Rozenek. Czy to Donald Tusk, który powołuje się często na te korzenie solidarnościowe, to będzie korzystał z usług Andrzeja Rozenka, który no, przez wiele lat z Urbanem
działał. Przywołam pana Fudakowskiego a propos tych emerytur esbeckich, programu Esbek Plus, to jest demoralizacja i to dla części tych, którzy ryzykowali kilkadziesiąt lat.
Związek zawodowy NSZZ Solidarność bo zapowiada ostre protesty, jeśli będzie to wchodziło.
To jest właśnie urocza twarz Donalda Tuska utopionego w programie Esbek Plus i w tym programie mieściłby się też taki prezes telewizji jako karta przetargowa. Nie byłbym zdziwiony.
Andrzej Potocki, jak pan redaktor patrzy na te wszystkie pomysły personalne, bo jeszcze taki pomysł jest, Radosław Sikorski, szefem MSZ-u.
No te pomysły personalne, to jak na przykład taka postubecja w stylu Rozenka i tak dalej, no to po prostu to niedobrze się robi, jak się słucha tego. Podobnie zresztą jak
to kwestia... Lepiej zabrać chyba te 800 plus dla tej tłuszczy, panie redaktorze, i dać porządnemu, bo tak chleją, biją,
nie pracują.
To lepiej dać jakiemuś esbekowi.
Lepiej dawać esbekom, no to w ramach zwrotu tych emerytur czy podwyższenia. Jako chciałem zauważyć, że do tej pory emerytura kombatancka ludzi po stronie solidarnościowej, którzy walczyli przeciwko systemowi, to jest 3060 zł, podczas gdy ubekom byłym przedstawicielom państwa totalitarnego mają podnieść z powrotem emerytury rzędu 7-8. No to jest po prostu skandal.
Pan redaktor działa w opozycji. Pan sądzi, że to, co mówi Związek Zawodowy NSZZ Solidarność o tym, że pójdzie na ulicę w przypadku podejmowania tych prób, to między innymi, bo tak słyszałem taką opinię również, to tak będzie? Będą barierki znowu przy Sejmie?
Powiem tak. Nie interesują mnie osobiście spekulacje na temat tego, kto będzie przyszłym prezesem telewizji albo ministrem spraw zagranicznych, chociaż to bardziej, bowiem nie wyobrażam sobie w tej roli Radosława Sikorskiego, który skompromitował się wpisem, o którym nawet przedstawiciele Moskwy w ONZ-cie, na który się powoływali, że rurociąg rozwalili Amerykanie, no to ja gratuluję wyboru takiego ministra spraw zagranicznych ze strony tego, kto będzie rządził, prawdopodobnie Donalda Tuska. Jak chcą od razu wojnę z Amerykanami, no to dawać tego Sikorskiego ze swoimi mądrymi koncepcjami, jak się dał wyrolować przecież na Ukrainie z formatu, już pomijam to, co on tam mówił, że jeżeli nie dogadacie się z Janukowiczem, to zaraz wszyscy
zostaniecie. Tak, panie redaktorze, ale tutaj, a może tu jest szerszy kontekst, bowiem tak jest na razie cicho. Ja mam nadzieję, że my tą dyskusję w następnym tygodniu będziemy prowadzić o tym, jakie są plany zmian traktatów w Unii Europejskiej. Krytycznie Sikorski, jest, no, bardzo krytycznie mówił o Amerykanach. Już nie chcę przytaczać słów, bo to były słowa wulgarne. Mieliśmy oczywiście tą historię związaną z Nord Stream, tak, politykę resetu, a teraz koncepcja unijnych biurokratów jest taka, żeby po prostu wyjść z NATO.
Ja bym wrócił do pierwszej części pańskiego pytania, to znaczy jak zareaguje,
to jest plan, może polityczny
jak
plan.
Zareaguje, czy kiedy powinien zareagować Związek Zawodowy Solidarność. Zanim zaczniemy spekulować, kto zostanie tym szefem telewizji, najpierw chciałbym wiedzieć, jak partia rządząca przyszła, ma zamiar rozstrzygnąć kwestię telewizji, bowiem poza postawieniem telewizji w stan upadłości, kiedy walne zgromadzenie w postaci ministra skarbu państwa, przepraszam, ministra skarbu to może zarządzić, to tam nie ma możliwości zmiany władz telewizji polskiej bez zgody Rady Mediów Narodowych, a Rada Mediów Narodowych została postawiona, znaczy została utworzona ustawowo i to wymaga ustawy. W związku z tym w momencie, kiedy tylko i wyłącznie nowa władza będzie próbowała nie ustawowo, ale uchwałowo, czy jakimś inną kombinacją łamać prawo, to jest właśnie ten moment, kiedy już powinni być w blokach startowych i czekać na potężne demonstracje, szykować się do potężnych demonstracji, bowiem prawa łamać nie wolno.
Tutaj o koncepcjach nowego rządu, ewentualnie pod kierownictwem Donalda Tuska, a teraz widzimy na ekranie telewizyjnym
kolejnych harcowników.
Hanna Gronkiewicz-Waltz mówi, taniej to już było, ale przed chwilą, panie redaktorze, pan się wypowiadał, a my widzieliśmy nowe pomysły przyszłego prawdopodobnie ministra finansów, który mówi, że Polska powinna przywrócić 5% VAT na żywność, czyli co? No taniej było, Hanna Gronkiewicz-Waltz mówiła prawdę, a miało być taniej. Przecież paliwo miało być po wyborach za 5 zł. Czy to przy objęciu posady przez Donalda Tuska tak deklarował?
No deklarował w sierpniu tego roku, nie tak dawno, że to jest bardzo prosta operacja.
Żeby było kupa pieniędzy.
Żeby było taniej, wystarczy po prostu znieść podatki, którymi paliwo jest obciążone, a podatki w cenie paliwa przesądzają o jej finalnym rezultacie w sposób rozstrzygający. Przypomnę też, że wcześniej, kiedy chodziło o wywołanie grozy niekompetencją gospodarczą w naszym kraju, Donald Tusk widział benzynę nawet po 15 zł. Jego otoczenie, jego środowisko. Więc tu jest taka miła membrana z wyborów 2011, kiedy prezes Krawiec sygnalizował, że paliwo może być nawet po 7 zł.
No są takie spekulacje, że są jakieś nagrania na ten temat jeszcze i mają być ujawnione.
No jest dossier, być może Wirtualna Polska się odważy i o tym poinformuje czytelniku.
Portal sprzyjający opozycji będzie informował o jakichś tajnych, zakulisowych rozmowach?
Rzetelnie będzie informował o ustalaniu ceny. Podejrzenia w tej sprawie biegną właśnie do ówczesnych luminarzy życia gospodarczego i politycznego.
Może negocjacje trwają.
A może trwają negocjacje. W każdym razie to kolejna
ale
z tych...
Ale to 15 zł miało kosztować w 2014 roku?
W 2011. Kolejna z tych obietnic dotycząca Eldorado, które spotka polskich obywateli, leży w gruzach. Tu jest 5% na VAT. Pan Kobosko mówi, no te emerytury 13, 14, to jakieś jest nieporozumienie, to błąd systemowy. 60 000 zł jako kwota wolna od podatków, od podatku dochodowego dla obywateli, to raczej trzeba zrobić analizy, bo chyba na analizy na stać, a na podniesienie kwoty nas,
a kto to
nas
będzie analizy
stać
przeprowadzał? Może jakieś firmy konsultingowe niemieckie na przykład? Banki niemieckie mogą.
Że ani zaufania do wrażliwości społecznej Donalda Tuska nie mam, ani do jego kompetencji gospodarczych, tym bardziej może nawet.
Dobrze, to teraz jeszcze przejdźmy na rynek lokalny. Mamy komisarza w Sopocie. Co ten komisarz ma do zrobienia? Marek Formela to chyba ma całą tą, cały taki portfel zagadnień dla nowego komisarza, ale Krzysztof Puternicki też na pewno wie, co musiałby zrobić nowy komisarz, co tam trzeba by było sprawdzić, czy są jakieś trupy w szafach, czy nie ma w tym Sopocie?
No właśnie wiedziałem, czytałem się wypowiedź pana komisarza, że no został oddelegowany nie do tego, żeby szukać tych trupów w szafie, tylko żeby zachować ciągłość rządzenia miastem.
A może otworzy szafę i te trupy wypadną, bo to na razie jeden dzień.
Aczkolwiek ja myślę, że zdrowym jest kwestia, słuchajcie, sama instytucja audytu jako takiego jest bardzo ważną historią, czy jest bardzo ważnym narzędziem, tak? To się stosuje praktycznie wszędzie, gdzie mamy do czynienia z jakimś zaufaniem, z jakąś dużą odpowiedzialnością. I troszeczkę powiem panom, że mnie trochę to zaniepokoiło, bo moim zdaniem oczywiście jak najbardziej trzeba przełożyć główną siłę na to, żeby zachować po prostu porządek i rozwój miasta, ale moim zdaniem trzeba było przejrzeć, czy faktycznie wszystko w trakcie tego jednostanu władzy przez tyle lat, przypomnijcie mi panowie,
25.
25 plus jeszcze wcześniej
wiceprezydent.
Tak, 8. Pan poseł Karnowski był wiceprezydentem, więc
dożywocie.
Więc tam naprawdę może być dosyć ciekawie. No tutaj mogę spokojnie powiedzieć, rozmawiałem z kolegami dziennikarzami i przygotowują się różnego rodzaju zapytania już, tak? Czyli myślę, że nawet jeżeli pan komisarz nie mówi w otwarty sposób, może on nie będzie szukał, ale na pewno znajdą się dziennikarze, którzy bardzo chętnie wyślą zapytania, na które w końcu po latach dostaną odpowiedzi.
Odpowiedzi, które będą odpowiedziami wiarygodnymi. To pan komisarz udzieli wtedy.
No mam nadzieję.
No właśnie. Andrzej Potocki z kwestii komisarza w Sopocie. Tam trupy same wypadną, czy nie? No, czy są w ogóle jakiekolwiek?
Jeśli to, no, po ćwierć wieku rządów, powiedzmy sobie, zbliżonych do Koalicji Obywatelskiej, jeśli chodzi o te zwłoki w szafach, to tam musi mocno trupem jechać w tym urzędzie. I dobrze jest, żeby nowy komisarz zajrzał do tych szaf i zlokalizował, skąd ten zapach bucha. Zapach w cudzysłowie oczywiście. I od tego on tam jest, między innymi. Tylko że niestety, jak znam różne tego typu operacje pisowskie, jak na przykład była kwestia komisarza w Gdańsku po śmierci Pawła Adamowicza, to PiS zrezygnował z własnego, powołując panią Aleksandrę Dulkiewicz na to stanowisko. I obawiam się, że tutaj niestety ten nowy komisarz po prostu będzie tam sobie siedział i czekał do wyborów samorządowych, aż go wymienią, zamiast, że tak powiem, iść za zapachem i twardo te szafy, gdzie te zwłoki leżą, otwierać. No i przede wszystkim okna otworzyć i to przewietrzyć.
Czy redaktor Formela na pewno ma jakieś tropy, bo nieraz...
Nawiążę do
tropy
tego...
Tropy czy trupy?
Tropy. Nawiążę do tego, o czym powiedział redaktor Potocki, bo zwróćmy uwagę, z jaką nerwowością zareagował pan poseł Jacek Karnowski na powołanie pana Lucjana Brudzyńskiego, z którym wcześniej miewał bardzo przyzwoite relacje.
No właśnie.
Bywał na spotkaniach harcerzy, fotografował się z panem Brudzyńskim i jego ekipą. Skąd te nerwy, chciałoby się powiedzieć? Tym bardziej, że pan Lucjan zachowuje się bardzo kulturalnie.
Elegancko.
Elegancko i no tyle, że moim zdaniem jakkolwiek elegancko by się nie zachowywał, to środowisko Platformy Sopocian będzie uważało go rzeczywiście za namiestnika złej władzy. Panuje bowiem takie dziwne przekonanie, że Sopot to jest władztwo lenne ugrupowania Jacka Karnowskiego.
Panie redaktorze, szybko nie... zacytuję fragment dzisiejszego pana felietonu z Gazety Gdańskiej i z portalu Wybrzeże24.pl, z którym warto się zapoznać. Beczy Karnowski, że do Sopotu trafił namiestnik PiS. Wyczuwa przy tym odgłosy odbicia pisowskiej nomenklatury. Uspokoić wypada skołatane nerwy posła Karnowskiego. Na talentach merytorycznych Lucjana Brudzińskiego poznał się jako pierwszy prezydent Komorowski, powołując go do swej rady, zaś sam Karnowski jako prezydent stawał do wspólnej fotografii z harmistrzem Brudzińskim, nie bojąc się dyspektu.
No i teraz...
Pan tu wskazuje jeszcze parę rzeczy.
No tak, tak, już trzeba powiedzieć uczciwie, że to Karnowski porzucił Sopot, a nie premier ingerował w tryb funkcjonowania samorządu. To Karnowski zdradził ponad 10 tysięcy mieszkańców, którzy powierzyli mu na 5 lat prowadzenie swoich spraw, zatrudnili go do prowadzenia tych spraw, nie najgorzej mu płacąc. I stąd doszło do zmiany. Nie jest to żadna, to jest praworządna ingerencja władz państwowych w funkcjonowanie
a jakieś trupy najważniejsze?
Dwa samorządu.
Trupy. No, bo mamy 10 sekund.
Jakkolwiek by się pan komisarz opierał, to one się pojawią. Pierwszym jest pismo, które skierował Sopocki Klub Tenisowy o wypłatę ponad 30 milionów złotych z tytułu błędów i zaniechań popełnionych przez Karnowskiego. Karnowski od tej odpowiedzi uciekał, szukał wymówek i dbał o wydłużenie terminu.
Będziemy patrzeć, jakie trupy.
Poza tym jest wiele innych spraw, którymi zajmuje się prokuratura okręgowa w Bydgoszczy. Dotyczą przekroczenia uprawnień przez prezydenta Jacka Karnowskiego.
Musimy kończyć, będziemy patrzeć, co się działo w Sopocie. Marek Formela, Gazeta Gdańska, Krzysztof Puternicki.
Kłaniam się, dziękuję.
I Andrzej Potocki.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za dzisiejszą audycję. Piotr Kubiak, zapraszam za tydzień.